Nasz gość dnia.
Dzień dobry, mówimy naszym słuchaczom, ale również widzom oglądających nas na portalach społecznościowych. Burmistrz Szkolna Andrzej Duda odwiedził nasze studia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
Panie burmistrzu, zaczynamy naszą rozmowę od zdarzeń sprzed prawie 2 tygodni, które miały miejsce. Uważa pan, panie burmistrzu, że trzeba się przygotowywać na takie sytuacje, na takie jak te sprzed minionego czasu, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona?
Tak, uważam, że powinniśmy być przygotowani i to być może bardziej przygotowani niż jesteśmy, bo jak pokazuje życie, to te nasze przygotowanie do końca nie jest takie, jakie powinno być. Oczywiście mamy jeszcze chyba trochę czasu, mamy koalicjantów, więc liczę na to, że te przygotowania będą bardziej przyspieszone w czasie i bardziej efektywne. W ogóle jestem po Wojskowej Akademii Technicznej, skończyłem Wojskową Akademię Techniczną i jednym z przedmiotów mieliśmy właśnie radary, mieliśmy wykrywanie zagrożeń z powietrza, więc...
Także burmistrz to wszystko
zna. Bo kończyłem elektronikę, tak. Nie, no takiej techniki nie było wtedy, kiedy ja kończyłem oczywiście. Już były różnego rodzaju rakiety, powietrze, ziemia, powietrze, woda, powietrze i tak dalej, ale no tego typu dronów na taką skalę na pewno nie było. Nie było tych systemów elektronicznych, które w tej chwili są i to jest nowe pole walki i nowa kategoria, w której niestety, jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy czuć się dobrze i musimy być mocni.
Co burmistrz wtedy pomyślał, kiedy doszło do tego incydentu?
No bo myślałem sobie, że te prowokacje jednak mogą powodować poważne zagrożenie, bo oczywiście to jest wyczuwanie tego, co potrafimy, jak się zachowamy, jaka będzie nasza reakcja, czy będziemy w stanie zidentyfikować to zagrożenie. Ja powiem tylko tak, no mocne kraje nie patyczkują się, tak? Kilka lat temu, czy już nie pamiętam ile, ale był taki incydent, że myśliwiec rosyjski naruszył granicę turecką na kilkanaście sekund i Turcy nie zwlekali, tak? Ten myśliwiec został zneutralizowany, czyli zestrzelony, tak? Najpierw było oburzenie Rosjan, no ale niestety naruszył to przestrzeń, tak? Bo samolot spadł na terytorium greckie, a nie na rosyjskim i Rosjanie nie mogli powiedzieć, że tak nie było, tak? Więc no trzeba być silnym, po prostu. Trzeba być silnym, podejmować trzeba decyzje racjonalne. Ja nie mówię o zestrzeliwaniu samolotów, które na sekundę czy dwie naruszyły przestrzeń powietrzną, ale dron to nie samolot, prawda?
Jak samorządy reagują na takie sytuacje kryzysowe? Czy są przygotowane?
No nie, powiem z pełną odpowiedzialnością, że myślę, że żaden samorząd w Polsce nie jest przygotowany na sytuacje kryzysowe, na wojnę. No trzeba sobie jasno powiedzieć, w Polsce ze schronów może skorzystać około 4, maksymalnie 5% obywateli. Więc to jest naprawdę bardzo niewiele. Kraje skandynawskie czy europejskie, no w krajach takich jak Finlandia czy Norwegia, no to tam dla 90% ludności są zagwarantowane schrony i tam jest ta polityka prowadzona już od dawna. Te schrony pewno pełnią w czasie pokoju różnego rodzaju funkcje, od garaży po studia nagrań dla młodzieży, która taką głośną muzykę sobie uprawia, dźwiękoszczelne. Więc one są wykorzystane. One są budowane z rozmysłem. Nie ad hoc, tak jak u nas pewnie będą za chwilę, ale był na to czas. Natomiast ten czas trzeba nadrabiać. Rzeczywiście trzeba to robić w tej chwili szybko, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Rosja jest krajem, który nie jest przewidywalny do końca, tak? Bo przecież niedawno było tak dobrze, że wszystkie kraje europejskie, czyli wspólnoty europejskiej rozbrajały się, można powiedzieć, tak? A dzisiaj co? Dzisiaj trzeba się gwałtownie zbroić. I maksyma stara, tak, która mówi, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, się sprawdza. Trzeba być silnym, żeby być bezpiecznym, trzeba być silnym. Wtedy potencjalny agresor naprawdę mocno będzie się zastanawiał, czy dokonać agresji wobec takiego państwa, które jest bardzo silne. I nastawione pokojowo, tak? Bo ja uważam, że i Polska, i kraje europejskie powinny być nastawione pokojowo, natomiast powinny mieć potencjał, który ewentualnych agresorów odstraszy.
A jeżeli chodzi o miasto Kolno, macie takie bezpieczne miejsca, miejsca schronów?
No nie, my mamy miejsca schronień, a to jest duża różnica, bo schron to miejsce, które gwarantuje przetrwanie przy eskalacji takiego konfliktu jak wojna, tak? Czyli przy wybuchach, chroni przed promieniowaniem, takich miejsc nie mamy. Chcemy budować takie miejsca, chcemy budować centrum zarządzania kryzysowego, bo takiego też nie mamy, no ale do tej pory to było prawie niemożliwe, bo to ogromne koszty, to po pierwsze. Po drugie, nie było takich wytycznych dotyczących projektów. Te wytyczne ustawa ukazała się, natomiast nie ma jeszcze aktów wykonawczych. Dopiero projektanci będą zapoznawali się z tym wszystkim. Myślę, że tak realnie to następny rok, kiedy projektanci podejmą się prac związanych z projektowaniem. My chcemy to zrobić. Nawet liczyliśmy na to, że te pieniądze, które będą w pierwszej fazie, pozwolą nam na wykonanie dokumentacji, ale no niestety, musimy je wydawać pilnie do końca roku, a tak naprawdę do końca listopada, bo przecież trzeba je do końca roku rozliczyć, to po pierwsze. No i wydajemy je na to najbardziej racjonalnie, jak potrafimy, bo nie jest to prosta sprawa.
No właśnie, czy uważa pan, panie burmistrzu, że środki finansowe przeznaczone z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej są wystarczające, czy może są jednak zbyt małe?
No nie. Te środki nie są wystarczające, bo tych środków powinno być znacznie więcej. Panie doktorze, ja pewnie znam odpowiedź rządzących. Powiedzą, że to one proporcjonalnie są wydatkowane do liczby ludności. Tak, województwo podlaskie ma najmniejszą, nie najmniejszą, ale jedno z najmniejszych liczby ludności. Mamy 52 osoby na kilometr kwadratowy, gdzie na Śląsku jest 300, tam powiedzmy 50 czy 360, bo już nie pamiętam dokładnie, ile tam jest, ale takie mniej więcej są relacje, tak? Czyli 5-7 razy większe zaludnienie jest na Śląsku i to jest największe zaludnienie chyba w Polsce. No ale my jesteśmy województwem dzisiaj najbardziej zagrożonym. Nie mówię o atakach dronów, bo to cała Polska jest pewnie zagrożona, ale mówię o bezpośrednich atakach, tak? Czyli o takiej wojnie konwencjonalnej, która pewnie wszędzie będzie się toczyć, bo te wojska będą się posuwać i próbować atakować. Więc tutaj powinna być taka bariera i powinniśmy bronić tej granicy wschodniej, bo to przecież granica Polski, tak? I tutaj powinny być dużo większe środki skierowane. To po pierwsze, mam nadzieję, że tak będzie w latach następnych. Ten rok to tylko takie preludium, które trzeba wydać te pieniądze i my je wydajemy,
no tak właśnie,
jak mówiłem.
Właśnie, na co spożytkujecie te pieniądze, tak?
No ja zrobiłem naradę wszystkich naczelników, kierowników, jednostek odpowiedzialnych za, powiedzmy, bezpieczeństwo takie utrzymaniowe w mieście, czyli za energię elektryczną, ale za energię cieplną, za przede wszystkim za wodę pitną, za te wszystkie aspekty, które są niezbędne do życia, bo być może bez energii elektrycznej w jakiś sposób byśmy dali radę funkcjonować, ale bez wody na pewno nie pitnej, prawda? W zimie też te bloki trzeba jakoś ogrzewać, tak? Oczyszczalnia ścieków też musi działać, no bo przecież mówię, w domach jednorodzinnych można sobie jakoś poradzić, ale w budynkach wielorodzinnych typu te bloki, tak, nie da się. Więc kupiliśmy to, co uznaliśmy za najbardziej potrzebne w takich warunkach zagrożenia czy wojny, a więc przede wszystkim cysterny do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, agregat prądotwórczy, który umożliwi nam zasilanie, bo mamy jeden tylko na stanie, zasilanie jeszcze obiektów typu oczyszczalnia, stacja pomp i tak dalej. No mamy tam, mówię tak, jeden, czyli te dwa przynajmniej takie porządne agregaty. Kupiliśmy przyczepy do transportu różnego rodzaju rzeczy, do ewakuacji. Kupiliśmy namioty do składowania magazynowego rezerw czy jakichś no, cennych rzeczy, które należy przetrzymywać, a na przykład obiekty zostaną zniszczone. Kupiliśmy koparkę do usuwania awarii. Kupiliśmy lampy UV, które będą zapobiegać skażeniu na przykład biologicznemu ujęcia wody, w taki sposób, żebyśmy mogli nawet, gdyby nie działała stacja pomp, to żebyśmy mieli te ujęcia czynne, tak, bo przecież można biologicznie skażyć te ujęcia, więc taka lampa UV pozwala na wyeliminowanie tych bakterii, powiedzmy tak. To jest specjalne oczywiście te lampy do tego celu. No kupiliśmy dużo rzeczy, już nie będę tu wymieniał, natomiast otrzymaliśmy też nie aż tak wielkie pieniądze, bo około 800 tysięcy złotych na samorząd 10-tysięczny to nie są wielkie pieniądze i pewnie gdybyśmy wykonywali dokumentację, to na dokumentację by wystarczyło, ale i prace projektowe, ale na więcej pewnie niewiele. Więc liczymy na to, że tych pieniędzy w następnych latach będzie, no bo przede wszystkim musimy zatroszczyć się, tak jak wspomniałem, o Centrum Zarządzania Kryzysowego, o schrony przy szkołach, o schrony przy szpitalu, tak? Jeżeli można zaadoptować jakieś pomieszczenia tam, tak, no to powinniśmy mieć na to pieniądze, powinniśmy mieć ekspertyzy, ale czekamy właśnie na te wytyczne, które będą już w pełni opisane rozporządzeniami i aktami wykonawczymi.
Panie burmistrzu, przechodzimy teraz do innego tematu, do kolejnego, który szczególnie interesuje na pewno rodziców. Żłobek staje się faktem i te prace już ruszyły.
No tak, tak, już rośnie w górę, można powiedzieć, tak, wychodzi z ziemi. Cieszymy się, że ten żłobek powstaje, podjęliśmy decyzję. Cieszymy się również, bo niedawno otrzymaliśmy informację, że dostaniemy dofinansowanie na te 3 lata działalności żłobka, no bo najpierw nie było to pewne. No ale wiele samorządów zrezygnowało z budowy tych żłobków. Bo...
Ale wy nie zrezygnowaliście.
No my liczymy na to, że będziemy rozwijać się, no jest ten nisz demograficzny, nas również dotyka, no ale trzeba powiedzieć, że nas w bardzo małej mierze, kilkakrotnie mniej niż sąsiednie samorządy, nawet trochę większe, tak, niż Kolno, liczymy na to, że ta jednostka będzie się rozwijała, zaczyna się formować drugi batalion, tak, batalion logistyczny, więc nabory trwają ciągle, tych żołnierzy przybywa, myślę, że niebawem pojawi się tam sprzęt, z którego żołnierze będą korzystali, a za 2-3 lata rozpoczną się budowy obiektów stałych, takie przynajmniej są prognozy i takie mamy informacje zarówno z powiedzmy z armii, jak i z MON-u, tak? Więc na to liczymy, bo to na pewno będzie taki dodatni ładunek, jeżeli chodzi o mówię żargonem wojskowym, jeżeli chodzi o zwiększenie się liczebności dzieci, tak? Bo to młodzi ludzie idą zazwyczaj do wojska i liczymy na to, że ten przełamiemy ten kryzys demograficzny. Niedużo nam do tego brakuje, trzeba przyznać, ale mimo wszystko jest ujemny. Więc zdecydowaliśmy się na budowę tego żłobka. Ograniczyliśmy oczywiście liczbę miejsc ze względu na to, że realnie stąpamy po ziemi. Wiemy, że jest żłobek prywatny. Myślę, że on również będzie mógł funkcjonować, że ta liczba dzieci będzie na tyle co roku rodzących się duża, że zarówno nasz żłobek...
Pan burmistrz z ogromnym optymizmem o tym wszystkim
mówi. Ja zawsze jestem optymistycznie nastawiony do życia. I myślę, że tak chyba trzeba, natomiast trzeba też realnie patrzeć na pewne zagadnienia i dlatego nie budujemy żłobka na 120 osób, tylko na powiedzmy 65 osób, tak? 65 dzieci, przepraszam. Bo musimy zapewnić przez 3 lata co najmniej 80% obłożenia, inaczej będziemy musieli zwracać dla wojewody pieniążki dotacyjne, a praktycznie one w 90 kilku procentach są dotacją.
Prace już się rozpoczęły. Jaki czas przewidziano na budowę?
No, bo to są środki z KPO, więc niestety tutaj jak czas wszystko, ogranicza. Tu czas jest do połowy praktycznie roku 2026, czyli też to był, też na pewno wiele samorządów zrezygnowało ze względu na ten okres, bo naprawdę my robiliśmy to w gigantycznym tempie, chociaż dokumentację mieliśmy praktycznie już gotową, to i tak tak naprawdę na styk udało nam się rozstrzygnąć przetarg, wyłonić wykonawcę, bo nie było wielu chętnych, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje w tak krótkim czasie. A jeżeli byli, to cena była naprawdę wysoka. Bardzo, bardzo wysoka, więc no tak powiedzmy już rzutem na taśmę udało nam się rozstrzygnąć ten przetarg i na szczęście mam taką nadzieję, uda nam się w terminie wykonać tę inwestycję.
Także już niebawem najmłodsi mieszkańcy będą mieli przytulne miejsce w Kolnie.
No tak, na to liczymy, że ten żłobek będzie już takim żłobkiem, którego nie będziemy się wstydzili w wieku 21. I on będzie na miarę tego wieku.
Panie burmistrzu, uroczystości związane z 600-leciem miasta Kolna wciąż trwają i już niedługo, czyli 27 września, mieszkańców czeka wieczór pełen muzyki.
No tak, zapraszamy na koncert Filharmonii Łomżyńskiej, który będzie się w Kolnie. Koncert jest otwarty, ale oczywiście my zaprosiliśmy również swoich gości, dla których zarezerwujemy miejsca. Chcemy wręczyć naszym przedsiębiorcom, naszym mieszkańcom, którym do tej pory nie udało się wręczyć medali z okazji 600-lecia. I zapraszam wszystkich również na ten koncert. Myślę, że będzie jak zwykle ciekawy. No cóż, powolutku, rok 2025, czyli 600-lecie urodzin naszego miasta, można powiedzieć, czy nadania praw miejskich dla naszemu miastu, dobiega końca. Będziemy kończyli ten cykl obchodów, który był bogaty, jak nawet mieszkańcy oceniają. I podsumowywali to, co zrobiliśmy przez te ostatnie lata i to, jak Kolno wyglądało na przestrzeni wieków. Także no, cieszę się, że do tej pory wszystko nam się udawało. Mam nadzieję, że również tak będzie w latach następnych.
Ale to nie wszystko, bo też do 30 września, więc jeszcze trochę czasu zostało. Może ktoś jest chętny, ma możliwość, aby pokazać swój talent literacki, Kolno wierszem malowane. Konkurs.
No tak. Tak, zapraszam wszystkich do chętnych do udziału w tym konkursie, bo nigdy nie wiadomo, jakie zdolności w sobie ukrywamy, tak? I tych najmłodszych też z mieszkańców zapraszam do udziału w takich konkursach, bo można odkryć w sobie zdolności, o których nie wiedzieliśmy, tak? Warto spróbować, to nic nie kosztuje. I wszystkich zachęcam. To też jest właśnie wpisane w nasze obchody, czyli odkrywanie talentów w naszych dzieciach i w naszych mieszkańcach.
I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Andrzej Duda, burmistrz Kolna, był dzisiaj z nami, był dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, pozdrawiam mieszkańców Kolna i słuchaczy Radia Nadzieja.
Nasz gość dnia.